Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie obserwujemy zmieniający się świat. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Czy Toruń ma szansę stać się ośrodkiem monitorowania kosmicznych śmieci zagrażających satelitom? Co zrobić, by odnieść sukces w kosmicznym biznesie? O tym dziś porozmawiamy, ale zapytamy także o możliwości zawodowej aktywizacji młodych ludzi. Zacznijmy jednak od podboju wszechświata. Naszym pierwszym gościem jest Rafał Pawłaszek, współtwórca bydgosko-toruńskiej firmy Sybilla Technologies, która między innymi stworzyła oprogramowanie koordynujące pracę obserwatoriów astronomicznych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, Państwu.
Jesteście na rynku od kilku lat. No i jak na dużych chłopaków przystało, pomysł był taki, by tworzyć gry komputerowe z zacięciem psychologicznym, no ale profil działalności szybko się jednak zmienił. Jak do tego doszło?
Czy na początku tak naprawdę chcieliśmy robić coś, co będzie jedną nogą w takiej zaawansowanej nauce, drugą w biznesie. W Polsce, przynajmniej z tego, co widzieliśmy, nie było tak dużo firm tego typu. I postanowiliśmy swoje zacięcie naukowe przenieść właśnie do komercji. Powoli z tego zacięcia okolic psychologicznych przeszliśmy w stronę astronomii i właśnie tam powstało coś takiego, co się nazywa ABOT. Jest to oprogramowanie do zarządzania teleskopami i sieciami teleskopów zrobotyzowanych.
Bo zarówno pan, jak i pana kolega byliście studentami astronomii. I stąd
tak,
to zainteresowanie.
Ukończyliśmy toruńskie UMK.
Stworzyliście oprogramowanie, które zdalnie koordynuje pracę obserwatoriów astronomicznych. Jakie korzyści daje to oprogramowanie? O co chodzi tak naprawdę?
Tak naprawdę chodzi o korzyści ekonomiczne, i osobowe. W większości przypadków, jeśli mówimy o astronomii obserwacyjnej, to specjaliści, którzy są specjalistami od analizy danych, skupiali się na tym, żeby spędzać swój czas na obserwacjach. Dzięki temu oprogramowaniu, które zarządza kompletnie systemem astronomicznym, mogą skupić się tylko i wyłącznie na analizie danych i nie marnować swojego czasu w nocy.
Chyba, no właśnie, mają wolne noce. Wolne noce teraz ci naukowcy, bo tak naprawdę obserwacja nieba jest bardzo romantyczna. I to jest tak, że program ustala, co i kiedy można obserwować?
To znaczy, to jest tak, że ustala to użytkownik, czy też końcowy użytkownik, który ma jakieś cele naukowe. I te cele naukowe oczywiście są wykonywane już przez program. Natomiast cała procedura 24 godziny na dobę jest zarządzana przez oprogramowanie, które stworzyliśmy.
Czyli oprogramowanie na przykład ustala, kiedy otworzyć kopułę, tak, radioteleskopu, kiedy jej nie otwierać,
dokładnie,
kiedy na przykład pada deszcz i to może być
tak
niebezpieczne
jest
dla tego sprzętu.
Tak jest. To trzeba pamiętać, że nie skupiamy się tylko na oprogramowaniu. Współpracujemy z szeregiem partnerów i między innymi także partnerem, który zajmuje się sensoryką takiego obserwatorium, bo jeśli mówimy o tym, że coś ma działać robotycznie, to musi być bezpieczne. To jest podstawowa zasada. Tam jest sprzęt, który kosztuje bardzo dużo pieniędzy i trzeba o niego dbać. I drugą rzeczą oczywiście jest kwestia prowadzenia obserwacji.
Ale jaką wartością dodaną jest to, że to się wszystko dzieje automatycznie? No bo jak dobrze rozumiem, no to w każdym obserwatorium mógłby być człowiek, mógłby także to wszystko ustalać, ustawiać, zbierać dane, analizować.
Tak, no tak jak mówiłem, wartość dodana to jest to, że możemy przede wszystkim obniżyć koszty osobowe, koszty transportowe, koszty eksploatacyjne. Ponadto no, człowiek, kiedy musi pracować tam noc w noc, albo nawet powiedzmy przez tydzień jest taka seria obserwacyjna, to po prostu się męczy i to już po trzech dniach nie jest niewydajny. Można wiele rzeczy zrobić związanych z tym, że się opóźnia czas obserwacji, że opóźnia się czas zamknięcia kopuły i to jest oczywiście znowu niebezpieczne dla sprzętu. Także tutaj mamy wszystko pod kontrolą i wiemy, że w momencie, kiedy można, te obserwacje będą wykonywane i będą wykonywane cały czas z odpowiednią precyzją. Dodatkowo jeszcze jest jedna kwestia, to jak dużo tych obserwacji można wykonać. Także tutaj
no właśnie, bo w ciągu nocy można zrobić ponad 2000, tak?
To oczywiście zależy od obiektu, bo są obserwacje, które wymagają zdjęć, czyli to się ładnie mówi, ekspozycji od pół sekundy do nawet paru godzin. Także to wszystko zależy. Natomiast nadal to, szczególnie te długie obserwacje wymagają tego, albo precyzyjne za szybkimi obiektami, wymagają tego, żeby to wszystko działo się w odpowiednim czasie, bo jeśli się spóźnimy, to koniec. Trzeba czekać albo na ostatniej nocy, albo kiedy nam się po prostu uda.
Program zbiera dane i przesyła je w miejsca, gdzie są analizowane. Dobrze rozumiem?
Tak. To, czym się zajmujemy tak naprawdę, to jest zarządzanie tymi obserwatoriami, natomiast to są różnego rodzaju obserwacje naukowe, między innymi dla polskiego projektu Solaris są to obserwacje gwiazd podwójnych oraz planet wokół takich układów, czy nawet teraz wchodzimy we współpracę do tego, żeby obserwować tak zwaną poświatę fal grawitacyjnych. No i to jest pierwsza część, generowanie czy tam obserwacja obiektów, żeby generować dane. Natomiast drugą częścią jest wstępna przynajmniej albo jakaś dalsza analiza danych i tym też się zajmujemy. Czyli tak naprawdę próbujemy, to co się ładnie dzisiaj mówi, tworzyć wartość bazując na podstawowej funkcjonalności.
No właśnie, bo wyjaśnijmy słuchaczom, obserwacja wszechświata to przede wszystkim analiza danych. Romantyczne patrzenie w niebo, jeśli dobrze rozumiem, niewiele nowego jest w stanie nam już powiedzieć o kosmosie.
Romantyczne pewnie tak, jakkolwiek może rozbudzić pasję i to też jest bardzo ważne. Częścią naszej działalności jest także oprogramowanie teleskopów edukacyjnych. Takie coś zrobiliśmy zarówno dla Instytutu Maxa Plancka w Niemczech, jak i dla brytyjskiego Open University. I wydaje mi się tak prywatnie, że to ma kolosalne znaczenie, żeby człowiek miał dostęp do przede wszystkim obserwacji nieba, ale także profesjonalnego sprzętu, bo dzięki temu może nie znudzić się, nie zmęczyć się tym, co robi, obserwując niebo. Natomiast koniec końców ta pasja musi przerodzić się, jeśli ktoś chce być profesjonalnym astronomem, czy tam profesjonalnym naukowcem, musi przerodzić się w to, żeby próbować zrozumieć, co tam się dzieje, a nie tylko obserwować.
No i tak naprawdę analizuje się po prostu dane, tak, które spływają, to są wszystko, jak tak to jest. Wygląda. Te dane jak wyglądają? To po prostu ciąg liczb?
Szczerze mówiąc, to czym się zajmujemy, to jest obserwacje optyczne, to są albo obserwacje fotometryczne, czyli po prostu zdjęcia. Można sobie wyobrazić, że to są zdjęcia, tylko te kamery, którymi się obserwuje, są na tyle precyzyjne, że można wiele rzeczy o obiektach, które się obserwuje, powiedzieć. A jeszcze są inne typy obserwacji, czyli na przykład obserwacje spektroskopowe. Wtedy to, na co patrzymy, to są rozkład energii danego obiektu, dzięki czemu możemy powiedzieć, jaka jest chemia danego obiektu, albo czy się porusza, bo zgodnie z tym, że wiemy, że istnieje coś takiego jak zjawisko Dopplera, możemy poprzez obserwację światła z danej gwiazdy, czy tam z danego układu gwiazdowego powiedzieć, jak on się porusza i dzięki temu wiele rzeczy uzyskać, wiele informacji.
No, tak. Mówimy o niewyobrażalnych wręcz prędkościach, prawda, bo to wszystko porusza się bardzo, bardzo szybko. Które obserwatoria obsługuje wasz program? To są obserwatoria te największe, najbardziej znane, jak chociażby Chile, czy mniej znane?
Nie. To, czym się zajmowaliśmy od samego początku, to są obserwatoria tak zwanej małej, średniej klasy, czyli od, powiedzmy, do 1,5 metra. To nie jest powiedziane, że nie możemy większych obserwatoriów obsłużyć, natomiast teraz tego nie robimy i skupiamy się właśnie na obserwatoriach tych do 1,5 metra fotometrycznych, spektroskopowych.
Ale w różnych to krajach.
Tak, to teraz, szczerze mówiąc, obecnie operujemy siecią, która jest największą siecią rozlokowaną geograficznie. To są 4 kontynenty, to jest Australia, Afryka i Ameryka Południowa, dokładnie tam w Argentynie to się dzieje. Także są teleskopy europejskie.
A dzięki tym intensywnym obserwacjom udało się odkryć coś spektakularnego? Macie taką wiedzę?
To też zależy od kwestii obserwacyjnych i tutaj akurat niestety przebiegi czasowe muszą być dłuższe. My operujemy tymi obserwatoriami najdłużej właśnie siecią projektu Solaris, z którego de facto się wywodzimy. Około 4 lat, natomiast tam przebiegi czasowe muszą być od 5, więc wręcz do 10 lat, żeby uzyskać pewne informacje. To też pokazuje, dlaczego warto robić pewne rzeczy automatycznie, żeby nie siedzieć 10 lat nad czymś, co może się dziać właśnie.
No w tym czasie można już się zajmować czymś innym, czyli dokładnie tak naprawdę tak. Za kilka lat będzie wiadomo, jaki efekt, tak? Te obserwacje przynoszą.
Tak. Już teraz oczywiście można podpowiedzieć, że wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, ale rzeczywiście efekty publikowalne, czyli te naukowe, będzie to około za parę.
Ma być ten efekt? Ten dobry efekt?
To jeśli znowuż wrócę do projektu Solaris, to są tam 2 cele. Przede wszystkim obserwacja gwiazd podwójnych. To z wielu względów, ale przede wszystkim z tego, że to jest podstawowe źródło informacji odnośnie charakterystyki nawet układów pojedynczych.
Czyli co to są gwiazdy podwójne?
Gwiazdy podwójne to są takie 2 gwiazdy, które tańczą wokół siebie w tańcu grawitacyjnym. Dokładnie tak samo, jak teraz mamy Ziemię okrążającą Słońce, to można sobie wyobrazić, że zamiast Ziemi jest jakaś inna gwiazda i one po prostu wokół siebie tańczą i ten taniec wiele informacji nam może zaoferować. Przede wszystkim dzięki temu i odpowiednim technikom obserwacyjnym możemy powiedzieć, jakie są wyznaczenia precyzyjne mas i promieni tych gwiazd, a z tego teoria astronomiczna nam podpowiada, jak możemy, co możemy powiedzieć odnośnie ewolucji tych układów. Także to jest bardzo ważna informacja, a drugą informacją jest, czy tam drugą dziedziną w tych obserwacjach jest poszukiwanie planet wokół takich układów. I projekt, szczerze mówiąc, nazywa się Solaris ze względu właśnie na dzieło Stanisława Lema, w którym, no może zdradzę już to, ale tam jest planeta, która krąży właśnie wokół układu podwójnego gwiazd.
Bardzo to brzmi ciekawie, szczególnie dla humanisty, który nie ma tak naprawdę pojęcia o tym, o czym pan mówi. Zaczynaliście kilka lat temu jako startup i właśnie o tej drodze biznesowej, o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces w kosmicznym biznesie, porozmawiamy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A naszym gościem jest Rafał Pawłaszek, współtwórca bydgoskotoruńskiej firmy Sybilla Technologies, która, jak mówiliśmy, stworzyła oprogramowanie koordynujące pracę obserwatoriów astronomicznych. Panie Rafale, zaczynaliście jako startup, korzystaliście ze wsparcia inkubatora przedsiębiorczości. To jest dobra droga rozwoju?
Powiem tylko, że kiedy my zaczynaliśmy jako startup, oczywiście, to jeszcze ten inkubator nie powstał w Toruniu, także my zaczęliśmy współpracować po fakcie, ale jeśli mam odpowiedzieć na drugie pytanie, to tak, jak najbardziej. Uważam, że teraz bardzo trudno jest zrobić startup bez jakiejś formy inkubacji. To szczerze mówiąc jest bardzo dobra taktyka na całym świecie i rzeczywiście u nas też powinna zacząć się sprawdzać.
Bo kiedy pojawił się pomysł, potrzebowaliście dużego finansowania i w Polsce zainteresowanie było nikłe. Znaczy startup pewnie tego finansowania nie dał takie wsparcie, jeśli chodzi chociażby o obsługę i prowadzenie tej firmy, ale gdzie szukaliście inwestora?
Tak, rzeczywiście największym problemem jest utrzymanie przez pierwszy początek, dopóki się nie stworzy produktu. I u nas było dokładnie tak samo, natomiast z racji tego, że w Toruniu czy tam w Kujawsko-Pomorskim tak naprawdę jeszcze nie było takich możliwości, a też zainteresowanie w Polsce jest inicjatywami tego typu różne. Zrobiliśmy tak zwane tournée po Europie, gdzie wybraliśmy po prostu jakichś potencjalnych partnerów technologicznych, którym chcieliśmy zaoferować to, co chcieliśmy tworzyć.
Ale mieliście tylko pomysł, czy już było coś, co mogliście pokazać?
Tak, to co już mieliśmy, to już był działający produkt, oczywiście dedykowany pod, tak jak mówiłem wcześniej, projekt Solaris. Natomiast mieliśmy już działający produkt, dzięki czemu mogliśmy pokazać faktyczną operację. Jeszcze tak tylko powiem, że projekt Solaris dał nam tę możliwość, że rozpoczynaliśmy od razu od zarządzania siecią teleskopów, a nie pojedynczym teleskopem. Bardzo często rzeczywiście było tak wcześniej, że takie oprogramowanie istniało, powiedzmy podobne, natomiast przeważnie to były amatorskie bądź skupione tylko i wyłącznie na jednym teleskopie rozwiązania, co powodowało, że trudno było je skalować. U nas z racji tego, że operowaliśmy całą siecią czterech teleskopów, od razu byliśmy przygotowani na to, żeby się ładnie skalować i to się od razu spodobało.
Ładnie skalować, czyli?
To znaczy, że jeśli dojdzie nam kolejny teleskop do zarządzania, to nie ma problemu, żeby włączyć go w całą sieć. I on może już działać na zasadzie obecnej sieci, a także mamy przygotowane to tak, żeby można było oferować czy tam zarządzać nim w sposób dedykowany, bo tak jak mówiłem, operujemy nie tylko pod jeden projekt naukowy, a także edukacyjny.
Rozmach, z jakim zaczęliście tę działalność, zaowocował tym, że był pan kilka tygodni w słynnej amerykańskiej Dolinie Krzemowej. Ta wizyta wywróciła jakoś pana myślenie o biznesie?
O możliwości tworzenia biznesu i powiedzmy porównanie tego, co tam się dzieje i tego, co się dzieje w Polsce, jest oczywiście na korzyść Ameryki, co jest zrozumiałe. Natomiast to też pokazało, że jeśli chce się stworzyć jakiś startup, to nie jest kwestia pojedynczego startupu, trzeba stworzyć ekosystem i wydaje mi się, że wszędzie coś takiego jest istotne.
Co to znaczy ekosystem, czyli co?
W Ameryce jest tak, czy tam w tej Krzemowej Dolinie dokładnie, bo tam są dwa ośrodki, w których jest bardzo duża aktywność startupów, to jest kwestia taka, że nawet konkurując z firmami, które są blisko, można się wymieniać informacjami, doświadczeniem i tam ta konkurencja jest na troszeczkę innym poziomie. U nas z racji tego, że byliśmy pojedynczą firmą tego typu, no ta konkurencja nie istniała, też nie istniał taki rynek tego, żeby to wspierać. No, on też jest tak naprawdę początkujący, raczkujący tutaj w Polsce, chociaż od 2012 roku, kiedy wyszliśmy jako Polska do Europejskiej Agencji Kosmicznej w tym roku na samym początku, w lutym powstała Polska Strategia Kosmiczna, widać, że pewne działania w tej dziedzinie idą. Natomiast nadal brakuje czegoś takiego jak stworzenia podwalni przemysłu, takiego transferu technologicznego, transferu wiedzy i to nazywam ekosystemem.
No właśnie, jeśli chodzi o te relacje z Europejską Agencją Kosmiczną, no to jest idea, by Toruń stał się regionalnym centrum eksperckim SST. No cóż to miałoby być za ośrodek?
To może rozpocznę od tego, czym jest SST. Otóż SST to z angielskiego jest monitorowanie i śledzenie obiektów krążących wokół Ziemi, czyli tak naprawdę satelitów. Dlaczego warto to robić? Ponieważ satelity to jest bardzo duży rynek, na którym w sumie Polska jak na razie nie istnieje, zarówno jako usługodawca, jako usługobiorca, jak najbardziej, kiedy się mówi o telewizji, o radiu, o internecie. I warto by było gdzieś znaleźć swoje miejsce, tym bardziej, że w polskiej strategii kosmicznej mówi się o tym, że chcielibyśmy uczestniczyć w rynku kosmicznym europejskim na poziomie 3%. To nie jest, znaczy dla Polski jest to bardzo dużo i to jest bardzo dobry pierwszy krok. Natomiast jeśli chcemy coś takiego robić, to musimy znaleźć swoją niszę, swoją przestrzeń, gdzie będziemy ekspertami.
No i skoro nie wysyłamy satelitów, to możemy je śledzić, jeśli dobrze rozumiem.
Nie tylko, że nie wysyłamy, ale chcemy wysłać, bo przyznam, że chociażby studenci z Gany wysłali swojego satelitę. Z tego, co dobrze pamiętam, ostatnio Tajlandia podpisała umowę z Blue Origin, czyli firmą amerykańską, która też opiewa na to, żeby wysyłać satelity. No i Polska powinna coś takiego zrobić, tym bardziej, że ten rynek jest jednym z niewielu, który się oparł recesji w 2008 roku, co jest ciekawą inicjatywą. Mało tego, w przeciągu 5-10 lat ten rynek będzie drastycznie rósł. I pytanie jest, czy my chcemy w tym wszystkim uczestniczyć.
Bo tak naprawdę uświadamiamy sobie, że nad nami latają, to już są dziesiątki tysięcy satelitów? Tysiące? Jak to
no. Obecnie, znaczy mówi się różnie, ale powiedzmy, że taką moim zdaniem estymatą dobrą tych wszystkich satelitów, które widać i nie widać, to jest około 2000. Natomiast powiem, że właśnie w przeciągu 5-10 lat różnego rodzaju silne grupy satelitarne będą wystrzeliwały tak zwane megakonstelacje. Megakonstelacja to jest jedna konstelacja, która składa się z około 4000 satelitów, bo tam różne są liczby, ale to znaczy, że pojedyncza taka megakonstelacja podwoi to, co obecnie krąży nad naszymi głowami. To znaczy, że trzeba zajmować się bezpieczeństwem ruchu tego kosmicznego. No i tutaj rzeczywiście pytanie jest, jak można coś takiego zabezpieczyć. Są różne techniki, ale to są techniki obserwacyjne. Jedną z takich technik obserwacyjnych jest obserwacja obserwatoriami optycznymi. Czyli dokładnie tak naprawdę technicznie to, czym się zajmujemy. I w ramach tego możemy oferować pewną ekspertyzę, bo już teraz od 2 lat budujemy swoje kompetencje w tej dziedzinie, już odnosimy jakieś tam
sukcesy. Bo wasza firma tworzy oprogramowanie śledzące kosmiczne, na przykład śmieci, tak?
Tak jest. Natomiast to wszystko wyrasta z tej podstawowej idei, żeby zarządzać bezpiecznie, efektywnie obserwatoriami astronomicznymi. Dodatkowo to jest nie tylko właśnie inicjatywa naszej pojedynczej firmy, bo tak jak mówię, i też tutaj liczy się to, żeby budować ekosystem. To i w tym ekosystemie mamy tutaj bardzo silne wsparcie Centrum Astronomii Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk, jak i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To są 2 największe ośrodki astronomiczne. Dodatkowo współpracujemy z 2 firmami odnośnie tego, między innymi także i toruńską firmą Silium Engineering. I w ramach takiego szerokiego porozumienia, jeszcze nie można nazwać tego konsorcjum, ale w tę stronę zmierzamy, chcielibyśmy budować właśnie pewną przestrzeń kompetencji w Polsce i tą przestrzenią jest zabezpieczanie operacji satelitów w przestrzeni kosmicznej poprzez obserwacje nie tylko optyczne, ale także i laserowe.
Obserwacja jest o tyle istotna, że no, satelity są zagrożone przez kosmiczne śmieci.
Tak jest. Są zagrożone przez to, że jest ich bardzo dużo, czyli nawet te aktywne, dokładnie tak samo jak na autostradzie mamy dużo samochodów, trzeba wiedzieć, jak trzymać dystans między nimi. No tutaj jest to w ten sposób robione, że staramy się w miarę precyzyjnie wyznaczyć ich orbity poprzez obserwacje i wtedy możemy powiedzieć, czy przypadkiem nie znajdują się na orbitach kolizyjnych.
Zdarzają się kolizje?
Zdarzają się kolizje i one są zawsze spektakularne, bo jedna taka kolizja w 2009 roku spowodowała zwiększenie liczby elementów, które krążyły jako śmieci oczywiście, o 60%. To jest drastyczna zmiana i widać taki pik, jeśli się zobaczy wykres obiektów kosmicznych. No i taki śmieć jest bardzo groźny, ponieważ nawet i 2-centymetrowy może spowodować, że satelita będzie nieużyteczny. To znaczy, że właśnie oprócz satelitów trzeba obserwować też bardzo słabo widoczne, bardzo szybko obracające się wokół Ziemi, na tych samych orbitach mniej więcej, śmieci kosmiczne.
My tu mówimy o ogromnych prędkościach, prawda? Można w kilometrach podać, z jaką prędkością leci na przykład taki satelita, albo taki śmieć?
To dyplomatycznie powiem, że to zależy, więc tutaj bo to zależy także i orbity, na której to krąży. Mówimy o orbitach niskich, średnich, wysokich, jeszcze są takie bardzo mocno eliptyczne. Natomiast no, to jest różnica od 800, nawet w sumie 400 kilometrów do 36 tysięcy kilometrów i od tego zależy prędkość, więc trudno powiedzieć. Ale rzeczywiście względne prędkości są bardzo duże, no i taki 1 centymetr, 2 centymetry i okazuje się, że może to zniszczyć satelitę, który kosztuje dzień operacji, może rzędu 10 tysięcy euro.
Ale jeśli takie centrum by powstało, będziecie śledzić te śmieci, te satelity, to jest możliwość reakcji jakoś, jeżeli będzie wiadomo, że jest kolizja, to możecie coś zrobić z Ziemi?
To nie jest tak, że jak jest kolizja, to musimy zrobić Ziemię, tylko musimy temu zapobiegać. Ale ja może wytłumaczę. Centrum eksperckie tak naprawdę ma zajmować się budowaniem ekspertyzy zarówno obserwacyjnej, jak i analitycznej. I to ten człon Europejskiej Agencji Kosmicznej jest tutaj bardzo istotny. Europejska Agencja Kosmiczna no, jest bytem, który posiada operacyjne satelity, wspiera także zewnętrzne satelity, które tam krążą na orbitach okołoziemskich. I buduje coś takiego na wzór innych centrów, w innych dziedzinach, o których nie chcę teraz mówić. Zbiór centrów europejskich, które miałyby wspierać, powiedzmy, budowanie takich lokalnych społeczności, czy lokalnych właśnie ekosystemów, wydaje mi się, że to jest kluczowe tutaj słowo, które koniec końców powodowałyby coś takiego, że ta ekspertyza w Europie jest rozprzestrzeniona. Także to nie będzie pojedyncze centrum, to jest, jak pan nazwał to, regionalne. Natomiast trzeba pamiętać, że ten region to nie jest region kujawsko-pomorski, ale ten region to jest na przykład Europa Środkowa i Wschodnia, albo Europa Centralna. Także jak patrzymy na budowanie centrów tego typu właśnie w innych segmentach, w których działa Europejska Agencja Kosmiczna, to prawdopodobnie powstanie ich około 10-15 w Europie, natomiast to jest bardzo długi czas, wydaje mi się, że w przeciągu 10 lat. Ale jeśli by się udało...
No właśnie, pod koniec roku Europejska Agencja Kosmiczna ogłosi konkurs, w którym wyłoni miejsce, gdzie ten ośrodek mógłby powstać. Jak duże szanse ma Toruń?
To ja już powiem, duże szanse Toruń ma, natomiast ten konkurs został ogłoszony, i tylko że to nie jest, wydaje mi się, ten konkurs, tam ja może sprostuję pewne informacje. Mm-hmm. Obecnie został ogłoszony konkurs na, czy tam został ogłoszony kontrakt na zbudowanie tak zwanych testowych dwóch centrów eksperckich. I one testowe tak naprawdę będą dlatego, że będą badały pewne możliwości analityczne, pewne możliwości zarządzania teleskopami po stronie ESA. I dopiero później będą powstawały takie centra regionalne. Także to jeszcze troszeczkę czasu przed nami. To jest duża instytucja, która ma bardzo dużą inercję. No, my musimy też, działając w tym kierunku, zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego wydaje mi się, że warto powiedzieć, że Toruń, czy tam ta nasza inicjatywa ma bardzo dużą szansę, ale to nie jest z dnia na dzień. To nawet nie będzie prawdopodobnie w tym roku. Niemniej jednak, jeśli się uda wejść do takiego systemu, ekosystemu, budować swoją kompetencję, to daje duże szanse nie tylko oczywiście nam jako firmie, na czym nam oczywiście zależy, ale także daje nam szansę na to, żeby budować pewną kadrę w Polsce, która miałaby zajęcie tutaj. I to też wydaje mi się, że jest istotne, bo to buduje rynek, a rynek to jest tak naprawdę bezpieczeństwo i dobrobyt regionalny. I to jest coś, na czym też nam zależy.
Trzymamy kciuki zatem za rozwój tej branży. Jest potencjał, są możliwości. Zobaczymy, jak te inicjatywy będą się rozwijać. Rafał Pawłaszek, współtwórca firmy Sybilla Technologies, która między innymi stworzyła oprogramowanie koordynujące pracę obserwatoriów astronomicznych, był naszym pierwszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść. Nie tylko o biznesie, ale także o wszechświecie. A już za kilka chwil zupełnie zmienimy temat, ale porozmawiamy o aktywizacji młodych ludzi na rynku pracy. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
A to nasze życie czasem trzyma w błędzie, nim nagle je obróci w dobry żart. Nadzieje co mam zabiorę wszędzie, nie czekam by mieć od ciebie znak. Wiem, że w końcu taki dzień nadejdzie i tych razem kiedyś ujrzą nas. Świat nie wie, co z nami, sami wciąż pytamy kto. Gdy zostawią nas samych, kto zrobi pierwszy krok. Nie pytaj dokąd.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Sporo mówi się ostatnio o tym, że brakuje rąk do pracy, ale jednocześnie wciąż dużą grupą są osoby nieaktywne zawodowo. W tej grupie nie brakuje ludzi młodych. Co zrobić, by wciągnąć ich na rynek pracy? Teraz o tym porozmawiamy. Naszym gościem jest Aneta Kokoszewska z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ludzie młodzi, którzy się nie uczą, nie pracują, nie szkolą, to jest faktycznie grupa duża?
No jest dosyć spora grupa, bo jeśli biorąc pod uwagę statystyki, to można nawet liczyć w tysiącach, tak? Jeżeli bierzemy te statystyki z urzędu. Natomiast są to też osoby niepełnosprawne, osoby, które gdzieś może doszkalają się w różny sposób. Na pewno z tej grupy idzie wyeliminować, czy jakby ustalić też grupę, która nie robi nic.
I to jest duża grupa?
Myślę, że jest to spora. Tylko w tej grupie też są różne osoby, bo to są osoby, które też już zakładają rodziny, czyli już gdzieś to myślenie o pracy zawodowej też odbiega trochę dalej. Są osoby, które próbują jeszcze, tak? Próbują w różnych tam zawodach, skaczą, tak? Próbują różnych sił. Jest to spora na pewno grupa osób, która gdzieś potrzebuje wsparcia.
W jaki sposób motywować takie osoby do działania? Bo tak naprawdę no to są ludzie, którzy mogliby góry przenosić. Oczywiście no, są różne przypadki, ale w takim dobrym swoim momencie życiowym i wielu z nich nie robi nic, to jak ich zmotywować? Jak dotrzeć do nich?
To, co robimy, to oczywiście piękne obrazy, piękne opisy, zaproszenia na to, co mamy w swojej ofercie, a mamy tego dużo. To, co robimy, to też próbujemy pokazać, że niewielkim też wysiłkiem, chociaż jednak ten wysiłek jest, ale niewielkim wysiłkiem, mogą zadecydować o swoim życiu. Mogą wybrać taki kierunek, który pozwoli im wybrać dla siebie jakąś perspektywę. Tak? Albo też tę perspektywę zmienić. Bo jeżeli ktoś, wczorajszy przykład, pan studiujący budownictwo, zagłębia się w tematy gastronomii. I bywają takie osoby, które też nie wiedzą, nie potrafią zdecydować. Na miejscu w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży są doradcy zawodowi. Jeżeli taki młody człowiek do nas przyjdzie, nie wie co zrobić, w pierwszej kolejności na pewno to będzie to spotkanie z doradcą zawodowym, kiedy zostaną wykonane testy, kiedy ten młody człowiek zrozumie, że przyszedł, nic nie potrafi, a jednak gdzieś uzmysłowi sobie poprzez wykonanie tych testów i rozmowę z doradcą zawodowym, rozmowę. To jeszcze raz powtórzę, albo powiem pierwszy raz, to nie jest doradztwo czy wyrocznia, tak? Doradca powie, słuchaj, wyszło, że potrafisz, nie wiem, artystycznie, umiejętności artystyczne masz i tylko zostaniesz śpiewakiem, tak? Albo będziesz składał, czy grafikiem komputerowym. Tu nie ma. Tu jest sugestia, rozmowa też o rynku pracy, jakie są zawody deficytowe, jak odnaleźć się najlepiej, jak poszukać, w jakich branżach, tak? Szukać dla siebie rozwiązania.
Jeśli dobrze rozumiem, to jest głęboka analiza, bo pani mówi, że są zrobione testy, czyli tak naprawdę ten człowiek bardzo dużo się o sobie dowie, a takie rozpoznanie może być kluczowe, no bo ktoś może pójść w kierunku, który w ogóle go nie interesuje. Tak, co więcej, to może być jeszcze gdzieś nierentowny.
To też często w przypadku osób, które przychodzą i rodzice są przekonani, że to ten jedyny zawód i najlepiej jakby tam poszedł, bo to jest ten kierunek. No nie wiem, sprzedawca, szklarz, mechanik, któryś z tych zawodów, a z testów w ogóle zupełnie coś innego wychodzi. I tutaj czasami też jest zaskoczenie, gdzie rodziców może bardziej jest ciężko przekonać do zmiany decyzji. Natomiast młody człowiek gdzieś tam może w podświadomości buduje sobie już wizję samego siebie.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy realizuje projekt Od szkolenia do zatrudnienia. Dla kogo jest adresowany? Co oferuje?
To dla osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 25. To dla osób, które są bierne zawodowo, nie uczą się dziennie. To dla osób, które posiadają doświadczenie, posiadają już zawód, ale też dla tych, które nie posiadają zawodu, które chciałyby odnaleźć siebie, dla osób, które chcą się przekwalifikować. Dla osób, które chcą zdobyć nowe uprawnienia. Jeżeli ktoś ukończył, nie wiem, kierunek logistyczny, a nie ma uprawnień na wózki widłowe, to u nas w ramach tego kursu może zrobić.
Ważna właśnie kwestia, bo uczestnicy będą mogli korzystać z kursów zawodowych ze stypendium, czyli to będą płatne kursy?
Oczywiście. Na etapie przygotowawczym, kiedy wiąże się to ze spotkaniem z doradcą zawodowym, z psychologiem również będą spotkania, będzie też kurs językowy, kurs prawa jazdy, spotkanie z wizażystą po pakiecie takim wzmacniającym uczestnika, motywującym nawet jeszcze bardziej do podjęcia zatrudnienia, jest organizowany kurs. I osoby, które przejdą ten kurs...
To jest szeroki wachlarz? Pani mówiła, wózki widłowe, każdy, kto sobie coś wymyśli, może zrealizować?
To już mówię. To będą głównie zawody deficytowe.
To znaczy?
Czyli te zawody, w których brak pracowników jest, tak? Na rynku pracy. Brak tych zawodów. Chociażby magazynier czy kosmetyczka. Tak? Mhm. Będziemy się tutaj do obszaru tych zawodów dopasowywać. Jeżeli natomiast przyjdzie ktoś, kto pomyśli, że chciałby grafikę komputerową, tak, czy kadrowo-księgowy kurs, tak, zrobić tutaj u nas i no, poda motywację do tego, że to jest to, co chciałby, również dla tych osób mamy takie przewidziane kursy.
Trzymiesięczny płatny staż po takim kursie, czyli jak rozumiem, są już konkretne miejsca, gdzie te osoby będą mogły te staże odbywać?
Nie ukrywam, że już pracodawcy dopytują, czy jest taka możliwość i też nie ukrywam, że najbardziej poszukiwanym obszarem to nadal magazynierzy, tak? Logistyka, ten dział, czy pomoc na magazynie. Tutaj też budownictwo, w sensie malarz, tapeciarz, w tym kierunku poszukiwani są pracownicy i tu już pracodawcy dopytują, tak, czy jest możliwość pozyskania osób do pracy.
To będą staże płatne, ale to płacić będzie pracodawca, czy to jest w ramach projektu?
Tak,
to jest są takie pieniądze, które zadowolą tego stażystę?
Projekt unijny. Tutaj niestety obwarowania finansowe są jednakowe dla wszystkich.
To ile dostanie taki stażysta?
Pułap jest blisko 1000, mówię blisko, dlatego że tutaj jeszcze koszty dojazdu są doliczane, czyli kwestia rozliczenia biletów i ta kwota może przekroczyć 1000 zł.
Potem jest zatrudnienie jakoś gwarantowane, czy to już w zależności od tego, co stażysta zaprezentuje?
To jest tak, że jeżeli mówimy o zawodach deficytowych, kosmetyczka w ostatnim projekcie, tak, okazała się takim zawodem, gdzie 100% osób mogło mieć zatrudnienie. Oczywiście niektóre wybrały inną drogę, bo założyły własną działalność gospodarczą z pań, które ukończyły kierunek kosmetyczny. Natomiast w zawodach, o których określamy jako deficytowe, pracodawcy chcą zatrudniać, więc trudno mi powiedzieć, czy chcą, czy na pewno jest to miejsce. To zależy od młodego człowieka.
Mówi się o tym, że teraz każdy, kto chce, miejsce dla siebie znajdzie. Czyli i bardzo trzeba się postarać, żeby tego miejsca nie znaleźć.
Dokładnie tak.
Zapraszam Państwa na spotkania indywidualne. To znaczy, że będą osoby jeszcze jakoś wybierane? Liczba miejsc jest ograniczona?
Oczywiście. 20 osób tutaj na Bydgoszcz, ale możemy mówić tutaj o zasięgu ogólnopolskim. Więc każda osoba, która dzisiaj słyszy informacje, może dla siebie, dla swojego rejonu, dla swojego województwa znaleźć miejsce, gdzie taki staż zrealizuje.
A do kiedy trwa rekrutacja? Gdzie się zgłaszać?
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ulica Glinki 140 w Bydgoszczy.
I do kiedy można?
Do kiedy? Myślę, że taki okres 2 tygodni dajemy jeszcze na zastanowienie i czekamy na najbardziej wytrwałych.
Państwo jakoś później właśnie analizują, co dzieje się z ludźmi po takich projektach. To jest optymistyczne?
Tak. Taki monitoring jest do 1,5 roku i te osoby, które zakończyły staże, otrzymały zatrudnienie, bo to w różnym okresie były 3,5 roku, i na rok nawet zdarzyło się w jednym przypadku, że taka osoba otrzymała zatrudnienie. Na ten moment te osoby pracują.
Od szkolenia do zatrudnienia to projekt realizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy. Osoby zainteresowane od 18 do 24 roku życia. Osoby, które, jeśli dobrze przypomnimy i pamiętam, nie pracują, nie szkolą się dziennie.
Tak.
Jeszcze jakiś warunek?
Nie.
To podstawowe warunki. Tak. Mogą zgłaszać się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy przy ulicy Glinki 140. Bardzo pani dziękuję. Aneta Kokoszewska z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy była naszym gościem.
Dziękuję.
To był Regionalny Punkt Widzenia. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje, oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.